Dzień dobry, witajcie w 25. odcinku podcastu o technologii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o iPadach, o tym, czego oczekujemy od nowych modeli, o tym, dlaczego jeszcze nie zastąpiły nam laptopów. Oprócz tego będzie też garść technologicznych newsów, także bez zbędnego przedłużania zapraszamy do kolejnego odcinka.
No i na początku może pochwalimy się, że nasze podcasty w ramach podcastu o technologii przekroczyły razem już 100 tysięcy odsłuchań, odtworzeń. Nie wiem jak do końca jak to się nazywa, ale dziękujemy za ten wynik, bo to już jest taka liczba, którą można się pochwalić i mamy nadzieję, że nadal będziecie chcieli nas słuchać.
Dokładnie, ogromne podziękowania, dostajemy od Was bardzo fajny feedback, dużo ludzi słucha tego podcastu, ja jestem w sumie zaskoczony i znaczna część z tych osób rzeczywiście pisze nam, że czeka na kolejny odcinek. Odcinki dopytuję, teraz jak nie było jednego odcinka w związku z majówką, to też pojawiały się pytania, także na maksa dziękujemy. To nas też nakręca i wiemy, że skoro mamy słuchaczy, no to będziemy po prostu chętnie nagrywać kolejne odcinki.
Ja też dopowiem, bo pojawia się bardzo dużo pytań o to, kiedy nasz podcast zostanie przeniesiony do YouTube Music. Nie mamy na to wpływu, czekamy kiedy Google oficjalnie zaora Google Podcasts i wtedy wszystkie feedy RSS, które były obsługiwane do tej pory przez Google Podcasts, powinny z automatu przeskoczyć do YouTube Music. No i wtedy zobaczymy też, co się będzie działo na dużym YouTubie i może w końcu uda nam się uploadować ten podcast. Zanim przejdziemy dalej do tego, co u nas i tak dalej, to Dawid, ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu konkurs, dostaliśmy mnóstwo zgłoszeń i wybrałeś podobno najlepszą.
Najlepszą to wiesz, odpowiedź. Wiele powiedziane. Te odpowiedzi to tak jak ten podcast są robione na 30%, to wybrałem taką na 35 albo na 40. Spodobała mi się długa odpowiedź Adama, który opisał całą swoją przygodę z Androidem oraz iOS-em. Opisał całą historię sprzętów, jaką miał, więc nie będę tutaj przytaczać, bo to by naprawdę długo brzmiało, ale to zaangażowanie zrobiło na nas wrażenie, więc to on otrzyma od nas konsolkę R36S. No a w tym odcinku też będziemy mieli konkurs, tym razem z szafy wyciągnąłem opaskę sportową Redmi Smart Band 2, no bo mamy już dobrą pogodę, to jest chyba naprawdę świetna okazja, żeby troszeczkę o siebie zadbać. Nie jest to jakiś nie wiadomo jak drogi sprzęt, ale do mierzenia kroków czy podstawowych treningów jak najbardziej wystarczy. I żeby wygrać tę opaskę, będziecie musieli jak zwykle odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe i wysłać odpowiedź na maila zapytajkanalotechnologii@gmail.com, ale to pytanie usłyszycie dopiero za jakiś czas, no bo właśnie będzie związane z tematem odcinka.
Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, to panowie, jak tam majóweczka? Już doszliście do siebie, gotowi do pracy?
Ja powiem wam szczerze, że tak odpocząłem podczas tej majówki, nie pamiętam takiej majówki, podczas której aż tak bym wypoczął jak teraz. Byliśmy nad morzem z całą rodzinką, byliśmy w Sopocie. Trafiliśmy na mega okienko pogodowe, było po prostu mega ciepło, było też dużo ludzi niestety. Ale naprawdę majóweczka, powiem wam, sztos. Nie dziwię się, że trochę nam siadły wyniki na YouTubie, bo mało osób rzeczywiście przy takiej pogodzie korzysta z internetu. Ja sam używałem smartfona w ciągu tego całego tygodnia. Chyba tylko do strawy, do liczenia kilometrów na rowerze, bo też aktywnie spędziłem na szczęście majówkę. Jak wróciliśmy, to pojeździliśmy sobie z córką. Moja córka już śmiga na rowerze, tak jak tatuś, więc bardzo się cieszę. No i tyle, no powiem wam, że dobrze jest zrobić taki detoks od technologii, dobrze jest odpocząć sobie, nie siedzieć w tych smartfonach, w tych komputerach, także totalnie rozumiem ludzi, którzy też odpuścili sobie to oglądanie YouTube'ów czy słuchanie nas, ale pamiętajcie, że jest już po majówce. Więc zachęcam jednak do nadrobienia zaległości.
Ja z kolei nie odpoczywałem zbytnio, bo było trochę rzeczy do robienia. Jako, że Marcina nie było, to i ja wziąłem troszeczkę na siebie puszczanie jakichś tam krótszych form. Coś tam myślałem przy okazji, co puścić. Też był koniec miesiąca, to wystawiałem faktury, więc ja niestety zbytnio nie odpocząłem. Zwłaszcza, że moja siostra też się obecnie przeprowadza, więc troszeczkę jej z tą przeprowadzką pomagaliśmy. I ja dopiero czekam na takie dni, żeby wypocząć. Mam nadzieję, że niedługo się trafią. A ze sprzętów, które testujemy, bo to pewnie Was interesuje, to zamówiliśmy teraz dwa pasy do mierzenia tętna. To są modele Polar H10. Ja kupiłem jeden, Marcin też kupił drugi, Łukasz już nie chciał. No i będziemy tego używać, żeby porównywać na przykład wyniki opasek sportowych i zegarków z takim właśnie profesjonalnym pasem, bo widzimy, że Wy po prostu tego oczekujecie i chcecie wiedzieć, jak te sprzęty dokładnie działają. Oczywiście nasze pomiary nie będą jakieś super dokładne, no ale to nadal będzie coś więcej niż po prostu wrażenia.
Nie, no jasne, szczególnie, że będziemy porównywać sprzęt zakładany na klatkę piersiową, bo te czujniki Polara, które kupiliśmy, to są po prostu takie opaski zakładane na klatkę i to jest tym samym najdokładniejszy sposób pomiaru tętna. Będziemy to porównywać na przykład z opaskami, z zegarkami, czyli ze sprzętem, który się nosi na nadgarstku. No i to też nie jest tak, że te optyczne czujniki na nadgarstkach są jakieś turbo złe, niedokładne i tak dalej, ale jednak pewne odstępstwa zawsze są i sam jestem ciekaw, jak będą duże w stosunku do tego czujnika właśnie umieszczanego na klatce piersiowej.
Ja jak zwykle jestem najbardziej zainteresowany tymi tanimi sprzętami, bo ostatnio podczas testów Huawei Band 9 na kanale, którego nazwy nie pamiętam, ale Łukasz pewnie pamięta, jest taki chłop, który testuje bardzo dokładnie opaski, zegarki, no i on powiedział, że Huawei Band 9 znacznie gorzej mierzy tętno niż Huawei Band 8. Zdziwiło mnie to, bo tamten Huawei Band 8 to był w czołówce pomiarów gdzieś, więc bardziej mi się wydaje, że on się w zeszłym roku coś pomylił albo za dobrze wyszło, niż że teraz jest jakoś źle. No ale właśnie taki materiał, też wasze komentarze, bo prosiliście, żeby to sprawdzić, no skłoniły nas do tego, żeby takie pasy kupić.
Powiem, dlaczego ja nie chciałem tej opaski, bo po pierwsze nie potrzebuję, po drugie, no skoro wy już macie, to trzecia jest zupełnie zbędna, a po trzecie też ja oglądam takie kanały fitnessowe, gdzie ludzie właśnie bardzo analitycznie do tego podchodzą i te pomiary, szczerze mówiąc, w większości przypadków są w granicy błędu statystycznego między zegarkami, bo między zegarkiem a opaską na klatę faktycznie różnica bywa spora. I to nie dlatego, że czujnik na nadgarstku źle mierzy, tylko dlatego, że jest na nadgarstku, więc przy niektórych sportach on się po prostu przesuwa. Na przykład na siłowni czy jeżdżąc na rowerze, on jest w bardzo nieoptymalnym miejscu i tutaj opaska na klacie jest znacznie bardziej dokładna, bo po prostu się nie zsuwa, jest cały czas w tym samym miejscu. Ale między konkretnymi zegarkami te różnice są pomijalne. Dla mnie zawsze ważniejsze jest to, jak szybko zmianę rejestruje dany czujnik i tutaj zawsze dla mnie Garmin czy Apple Watch były takimi wyznacznikami, bo zwłaszcza na siłowni, kiedy kończymy trening, zaczynamy przerwę, to jest mega istotne, żeby zegarek jak najszybciej odczytał te różnice, żeby później te pomiary były miarodajne. A niektóre zegarki, zwłaszcza Samsung, to po prostu można sobie kawę zaparzyć między seriami. Ja miałem niejednokrotnie taką sytuację, w której miałem krótszą przerwę między seriami i Samsung w ogóle nie zdążył zarejestrować, że mi tętno spadło i ja już zaczynałem kolejną serię. Więc fajnie będzie to wszystko porównać, zawsze to jakaś wartość dodana. A co do majówki, ja podobnie jak Dawid nie odpoczywałem, spędzałem majówkę typowo po polsku, trochę porobiłem w domu, trochę na ogrodzie, trochę pomontowałem, bo też chcieliśmy dla was troszeczkę chociaż jeden film wypuścić w tą majówkę, więc też trochę siedziałem przy komputerze. No a teraz mam generalnie cały garaż zawalony sprzętami. Przyjechał do mnie przepiękny pecet. Wiem, że to są słowa, które dla wielu ludzi się gryzą, ale przyjechał do mnie przepiękny pecet od Asusa z serii ProArt. Muszę go jeszcze zmontować do kupy i bardzo mi się podoba to, co Asus robi z tą serią, bo nie brakuje w świecie pecetowym sprzętów, które są pełne LEDów, które są takie gamerskie i tak dalej, a mało jest sprzętów relatywnie eleganckich. I ta seria ProArt to jest taka niby, wiecie, dla twórców, dla kreatywnych, tam za bardzo nie ma LEDów, ale za to są bardzo ładne komponenty i ten komputer się świetnie prezentuje, prawdę mówiąc chyba nawet lepiej niż mój prywatny pecet, co troszeczkę mnie uwiera, no ale zobaczycie to niedługo na kanale, jak już go zmontuję.
A jak go zmontujesz, to będziesz musiał go nagrać i później znowu zmontować.
O, tak, popijam wodą. Najgorsze to będzie, że będę go musiał rozmontować i włożyć z powrotem do kartonów. I to jest straszne, bo większość kartonów od wszelkiego sprzętu elektronicznego jest robiona z myślą tylko o tym, żeby ten sprzęt wypakować i karton wyrzucić. I bardzo trudno jest włożyć niektóre rzeczy z powrotem do kartonu. Ja pamiętam, jak pracowałem jeszcze w sklepie, to najgorzej zawsze było spakować iMac'a z wystawy, bo one są pięknie zapakowane, ale to są kartony bardzo jednostronne, że tak powiem, i włożyć to z powrotem tak, żeby jakoś wyglądało, to jest naprawdę problem, czy zawinąć kable i tak samo jest z częściami do pecetów, żeby włożyć je z powrotem do tych pudełek tak, jak powinny być, to czasami jest niezła gimnastyka.
No właśnie, my mamy taki problem z testami dużego AGD, bo na kanał O Domu coraz więcej firm się zgłasza i na przykład jedna firma ostatnio się zgłosiła i zapytała, czy zrobimy prezentację produktową po prostu za pieniądze, bo takie rzeczy czasami robimy, ich nowych dwóch lodówek. I ja myślę, no spoko, no temat jak temat, tylko pytam potem, to wy te lodówki od nas odbieracie, ktoś przyjdzie czy coś? Nie, nie, spakujecie z powrotem i odeślecie. I ja niestety tę współpracę od razu zrzuciłem, bo nie chodziło o to, że ten materiał byłby zły, czy mnie by nie interesował, ale więcej niż na nagrywanie, naukę na temat tego, tych lodówek, używania ich, to zeszłoby chyba więcej czasu na ponowne pakowanie i tak dalej, więc ja niestety mam jasną zasadę, że albo firma dowozi rozpakowaną i później zabiera rozpakowaną, albo pakuje u mnie, albo ewentualnie zostawia i komuś to, nie wiem, oddajemy, albo konkursy jakieś będziemy robić, bo ja też takich gabarytów nie chcę pakować.
No ja wam powiem, że jestem totalnie przerażony, bo gdzieś tam majaczy ten telewizor, który ma do mnie przyjechać, 86 cali, tak?
88 chyba, nie, 86, dobrze, no.
Jezus Maria, ja sprawdzałem, że on chyba 70 kilo będzie ważył.
No cóż.
Nie mam pojęcia, jak go rozpakujemy, jak ogarniemy i tak dalej. No Dawid, będziesz musiał wpaść na pewno i do nagrań, i do unboxingu, że tak powiem.
Ciesz się, że mieszkasz w domu i nie musisz go na piętro wnosić.
No, no, ale i tak masakra. A dopiero co pozbyłem się kartonów z hulajnogami, bo też pakowanie tych hulajnóg, wysyłka tego wszystkiego, rozkręcanie w ogóle, żeby złożyć to z powrotem do kartonu, to też nie jest moje ulubione zajęcie.
Kiedyś, jak będziemy bogaci, to może dorobimy się człowieka od rozpakowywania i pakowania sprzętu.
Profesjonalny unboxer.
Po tylu latach to już zaczyna na człowieka siadać, nie? Tyle tych kartonów. Dzisiaj wyjeżdżają głośniki wszystkie, które testowałem ostatnio, w tym takie wielkie kobyły po 25 kilo. Łącznie 6 czy 8, 8 kartonów wyjeżdża, więc ja mam pół garażu w tej chwili zawalone głośnikami. To są naprawdę ogromne kartony, ale na szczęście lub niestety, zależy jak na to patrzeć, dzisiaj wszystko wyjeżdża, więc garaż będzie trochę odgruzowany, ale rozumiem, co przeżywacie. A ten w ogóle, Marcin, z tym telewizorem, to wnieść jak wnieść, ale później jeszcze karton będziesz musiał gdzieś przechować, nie?
No właśnie, nie wiem, może zamieszkam w tym kartonie.
Jak mówiłeś, twoja żona nie jest zbyt chętna, żeby zmieniać telewizor na większy, więc kto wie, może nie, przyjdzie ci w tym kartonie faktycznie zamieszkać.
Ale nie jest też zbyt duża, więc może ona zamieszka.
No właśnie, może to jest pomysł.
I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do technologicznych newsów.
Słuchacie podcastu o technologii.
Dobrze, więc naszym pierwszym technologicznym newsem jest nowość w postaci nadchodzącego komputera Asusa, bo 20 maja, czyli już niedługo, zobaczymy nowy laptop Asusa, ale najciekawsze w nim jest to, pomimo tych wszystkich wstawek, że to będzie AI PC, najciekawszy jest jeden hardware, no bo tutaj zadebiutuje procesor Snapdragon X Elite, czyli można powiedzieć, że po prostu konkurent układów M od Apple. Tutaj po stronie Windowsowej, po stronie PC-towej czekamy na takie układy od dawna. Ja wiem, że już takie próby były, wiem, że takie procesory też były, ale one jakoś nie wzbudziły trzęsienia ziemi, że tak powiem. No po prostu sobie istnieją i ani pod kątem wydajności, a już tym bardziej popularności, no jakoś nie zrobiły rewolucji na tym rynku. I tutaj być może wiele osób spekuluje, wiele osób spodziewa się, że te Snapdragony rzeczywiście coś w tej materii zmienią. No czy tak będzie? Ja szczerze mówiąc to trochę nie wierzę, ale jestem ciekaw. No jestem ciekaw, bo pamiętam, jakim trzęsieniem ziemi były komputery Apple z procesorami M. No tak naprawdę to była wielka rewolucja. Chociaż też pamiętajmy, że w Apple'u to się udało dlatego, że nie tylko hardware był dobry, ale dlatego, że był do niego dostosowany software, tak? Czyli Apple wiedział, że nie wszyscy producenci przygotują się na tę przesiadkę ze starej technologii x86 na przejście na ARM, więc zapewnił tą całą warstwę...
Rosetta.
Tak, Rosetta 2, czyli warstwę no, emulacji, mówiąc tak trochę w skrócie, trochę nieprecyzyjnie. No i dzięki temu wszystko działało tak, jakby było odpalone po prostu na tych starszych procesorach. To wszystko było w locie po prostu dostosowane do tych procesorów ARM, do instrukcji zupełnie innych i to działało często płynniej niż program odpalony natywnie na architekturze x86. Czy tutaj tak samo będzie? No nie wiem, ale spodziewam się, że nie.
Gwoli ścisłości, będzie emulacja, czyli emulacja jest już. Czy będą zoptymalizowane programy do ARM? Kiedyś na pewno, nie wiadomo jak szybko to nastąpi.
No właśnie, chodzi mi o tę optymalizację. Bo to, że coś będzie kiedyś, no to wiesz, my to słyszymy bardzo często po stronie Windowsa i po stronie PC-ta, że już za pół roku, no ale czas leci, a tej rewolucji nie ma.
Pamiętacie Windowsa RT? Tam też ARM już procki były i miało być
no,
wszystko
jak
zaraz.
Się to skończyło?
Tak, ale ostatecznie to było... był system z przeglądarką internetową i tyle. Gorzej niż Chrome OS.
Tylko, że to, no, to było lata temu, więc też musimy brać poprawkę na to, że teraz wszystko nieuchronnie zmierza w kierunku tego całkowitego przejścia na ARM, więc myślę, że tym razem będzie dużo lepiej, ale mówię, ja za słabo się na tym znam, żeby ferować wyroki. Mam też takie mieszane uczucia, bo z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że nie kupujcie w tym momencie laptopa, bo te Snapdragony X Elite naprawdę mogą być rewolucyjne i trzymam kciuki, bo laptopy z Windowsem strasznie są z tyłu za MacBookami, zwłaszcza jeżeli mówimy o tym segmencie ultramobilnym, gdzie niestety procesory Intela są tak żenująco słabe, że ta poprzeczka jest zawieszona bardzo nisko i podejrzewam, że Snapdragon bez problemu ją przeskoczy. Ale z drugiej strony nie spodziewam się takiej rewolucji, jaką były procesory Apple'a. A dlaczego? Bo byliśmy na MWC i tam były te demonstracje. I jedną z demonstracji, którą wszyscy się strasznie jarają, nie będę wymieniał nazwisk, ale niektórzy eksperci też z Polski uważają, że tam pokazali po prostu, jak ten Snapdragon rozłoży na łopatki wszystko inne, bo pokazano demo z DaVinci Resolve, z zastosowania, które polega na trackingu. I ja widziałem naprawdę mnóstwo artykułów, które piszą, że to w renderowaniu ten Snapdragon będzie szybszy od Intela, szybszy od Apple'a i w ogóle rewolucja. Ale tracking to jest tak naprawdę funkcja polegająca już w tym momencie na innych rdzeniach niż rendering. Jeżeli ten Snapdragon faktycznie ma osobne rdzenie do przetwarzania neuralnego, no to on wykorzystuje je właśnie do trackingu, tak samo jak robią to w tej chwili na przykład karty graficzne NVIDIA, więc żadnej rewolucji tutaj nie ma. I ja jestem tak bardzo ostrożny, bo widać w tych wszystkich demonstracjach, że pokazują możliwości tego Snapdragona na bardzo wąskim wycinku zastosowań. I jestem ciekaw, czy w innych zastosowaniach będzie równie dobrze i mam nadzieję, że nie powtórzy się to, o czym Marcin mówił, bo na przykład na Apple'u w świecie muzyki potrzeba było aż 2 lat, a czasami i więcej, żeby niektóre duże firmy przekonwertowały swój software tak, żeby był kompatybilny z ARM. I to mówię o naprawdę dużych firmach, takich jak Avid, czyli główny software używany w studiach na całym świecie. Oni najpóźniej chyba przeszli na ARM. No i nie wiadomo, jak to będzie w tym wypadku, ale mimo wszystko, jeżeli planujecie kupić laptopa, to powiem, wstrzymajcie się chociaż ten miesiąc do momentu, aż spłyną pierwsze recenzje od testerów, którzy ocenią, czy ten Snapdragon to faktycznie rewolucja, czy może tylko kolejna wydmuszka.
No tak, tylko ja też mam takie przemyślenie, że tutaj z pewnością patrzymy na komputer, który będzie drogi. No nie ma co ukrywać po stronie Apple'a.
A to na pewno.
No właśnie. A
tak... Wiesz co, tak przepraszam, że ci się wtrącę, bo no właśnie, wydawać by się było, że to będzie drogie, ale ten Asus to ma być seria VivoBook, a VivoBook jest serią raczej średniopółkową, żeby nie powiedzieć, że wręcz budżetową. Więc tym bardziej ciekawe, jak Asus to wyceni.
No ale obstawiasz, że jaka może być cena?
Około 500.
No właśnie. A wydaje mi się, że dopiero ARM zadomowi się na dobre u typowego Kowalskiego, kiedy będzie dostępny po prostu w komputerach kosztujących, no nie wiem, pomiędzy 2,5 a 3 tysiące.
Nie, no
myślę,
to na
że
pewno.
To jest taka półka, w którą jednak większość ludzi celuje.
Ale
a zobaczcie po stronie Apple'a.
Ja
teraz na szybko, sorry, Łukasz, ale na szybko jeszcze sprawdziłem po stronie Apple'a, jakie są najtańsze procesory, laptopy z procesorami M. I to jest w Apple'u na oficjalnej stronie MacBook Air z procesorem M2, czyli ten ubiegłoroczny. I on kosztuje 500 bez złotówki na stronie Apple'a, czyli pewnie gdzieś indziej można troszeczkę taniej go kupić. A tak w internecie jeszcze taniej i chyba najtaniej jest MacBook Air, ten jeszcze poprzedniej generacji, bez tego notcha, z trochę grubszymi ramkami, 13-calowy M1. I on kosztuje 4 tysiące bez złotówki, więc to już
no,
tak
jest
absolutnie najniższa cena.
Ale to jest komputer sprzed 4 lat, to papież
no właśnie,
jeszcze żył i dinozaury biegały po ziemi.
Ale co gorsza, ma 8 giga RAM i 256 giga pamięci wbudowane, więc też trudno polecić taki komputer tak naprawdę.
No, ale ja jestem święcie przekonany, że ten Snapdragon X Elite to jest pierwszy procesor i zaraz pojawią się kolejne, które trafią także do sprzętów z niższej półki. Tam, ten segment, w który teraz celuje Asus, czy który pokazał wcześniej HP, Dell i tak dalej, wydaje mi się, że jest to bardzo dobra półka, żeby wprowadzić takie procesory, bo to już jest segment nieco wyższy niż ten budżetowy, ale jeszcze nie kompletne premium. I zwłaszcza w tym segmencie kupuje się laptopy do firm, więc ta pula klientów, którzy będą korzystać z tych sprzętów, wydaje mi się, że będzie relatywnie duża. No i teraz pytanie tylko, czy te komputery faktycznie spełnią pokładane w nich oczekiwania. Na pewno tu mogę powiedzieć z perspektywy PC-ciarza, jeżeli chcecie kupić laptop do gier, to nie macie na co czekać, bo te laptopy się do gier na bank nie będą nadawać jeszcze przez długi czas. Więc laptop do gier spokojnie sobie kupujcie na Intelu i Nvidia, czy tam na AMD i będziecie zadowoleni, ale jeżeli chodzi o takie sprzęty do pracy biurowej czy do pracy kreatywnej, no to bym poczekał. Jestem bardzo ciekaw, bo jak mówiłem, ta poprzeczka jest zawieszona bardzo nisko. Układy Intela, te niskonapięciowe, są tak żenująco słabe na tle MacBooków, że to nawet nie jest śmieszne na tym etapie. Więc tutaj Snapdragon może naprawdę dużo namieszać i wszystko się rozbije tylko o to, jak dobrze będzie dopasowany software.
Dobra, skoro mówiliście nie tylko o Asusie, ale też o Apple'u, to możemy płynnie przejść do drugiego newsa, który dotyczy też właśnie Apple'a, ale nie komputerów, a telefonów albo iPhone'ów, bo dla niektórych iPhone to nie telefon, to coś więcej.
Więc jak Mercedes.
No tak, każdy ma w rodzinie, ma takiego wujka, który pyta o kluczyki od Mercedesa, a zauważyłem, że jak ktoś jest z USA na przykład, to pyta nie o samochód, tylko o BMW, więc tak, są takie marki, Apple jest jedną z nich i news jest taki, że Apple zamierza wysłać iPhone'a Plus na emeryturę. Zróbmy tutaj krótką retrospekcję, bo Apple miał w ofercie iPhone'a 12 mini oraz 13 mini. Sam iPhone'a 13 mini do dzisiaj posiadam. To jest genialny telefon, tylko ma badziewną baterię. No i on sprzedawał się po prostu źle, bo mimo, że dobrze leży w dłoni, jest malutki, fajniutki, no to tak naprawdę każdy używa telefonu dzisiaj do konsumpcji treści i dla takiego zwykłego użytkownika ten ekran był do konsumpcji treści zbyt mały. No i co potem zrobił Apple? Mini się nie sprzedawało, to idziemy w drugą mańkę i teraz w ofercie mamy iPhone'a Plus. No i ten iPhone Plus to jest taki zwykły iPhone bez Pro, tylko z większym ekranem, co za tym idzie, większym akumulatorem. To jest w ogóle najlepiej trzymający iPhone na rynku, jeżeli chodzi o czas pracy, ale on się sprzedaje też słabo, lepiej niż mini, ale gorzej niż chciałby Apple. I podobno w iPhone'ach 17, czyli nie w tym roku, tylko w następnym, nie będzie już iPhone'ów Plus, tylko będzie iPhone 17 Slim. On ma być troszeczkę mniejszy od iPhone'a Plus, bo ma mieć 6,6, a nie 6,7 cala. No i jak sama nazwa wskazuje, ma być smuklejszy, zapewne kosztem akumulatora. No i ja wam powiem tak, że Apple z jednej strony kombinuje, fajnie, że kombinuje, tylko po co? Ja tęsknię trochę za tym, że był po prostu jeden iPhone w ofercie. Dzisiaj to mógłby być na przykład iPhone Pro i większy Pro Max, a te inne rzeczy to jest takie no rozdrabnianie oferty bez sensu. Wolałbym, żeby taniej dało się kupić zeszłorocznego iPhone'a albo dwuletniego iPhone'a, ale wiadomo, że do tego nie dojdzie, no bo branża smartfonów się przestała rozwijać i gdyby ludzie mieli do wyboru kupno iPhone'a 13 Pro taniej albo iPhone'a 15 Pro drożej, to większość wzięłaby po prostu 13 Pro. Co panowie na temat tego portfolio Apple sądzicie?
Mnie trochę śmieszy, bo już nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze na pewno pamiętacie, nie wiem, czy słuchacze to pamiętają, że kiedy wchodził już iPhone z plusem, to już zaczynały się krzyki, że ola Boga, to portfolio takie duże, jak wybrać? Tu trzeba kolory wybrać, tu trzeba jeszcze rozmiar wybrać, a teraz, o mój Boże, 4 iPhone'y do wyboru, paraliż opcji. I ja tak sobie myślę, że Apple też troszeczkę przecenia swoich konsumentów, bo oni to najchętniej, tak jak Dawid mówi, wybraliby po prostu jednego zwykłego i jednego Pro i 3 kolory do wyboru i koniec, i ewentualnie edycja limitowana, ten Product Red, żeby szło tam na jakąś zbiórkę charytatywną i po temacie, a tu rozwarstwia się nam to portfolio iPhone'ów bardzo, mimo tego, że klienci Apple'a ewidentnie nie chcą takiego rozwodnienia. Co ciekawe, mamy też informację o tym jednocześnie, że kiedy wyjdzie iPhone Slim, to mają nam urosnąć iPhone'y, prawdopodobnie przez dalsze odchudzanie ramek, bo to ten wzrost będzie niewielki, bo podobno iPhone 17 Pro ma mieć 6,3 cala, a 17 Pro Max ma mieć 6,9 cala. Więc no znowu się nam zrobi takie rozwarstwienie portfolio i znowu też zabraknie w tym portfolio takiego naprawdę małego telefonu, który mimo tego, że mało ludzi kupowało, to mi się wydaje, że ten model mini bardzo dobrze działał PR-owo dla Apple'a i też przekonywał ludzi, którzy przesiadali się ze starszych modeli. Co ciekawe, nie ma żadnych, tak już zupełnie off-topowo, ciekawi mnie, że bardzo mało się mówi o nowym iPhone'ie SE. Myślicie, że Apple to zaorał, czy jednak coś się pojawi?
Nie, mi się wydaje, że SE będzie miał taki wielki comeback. Jeżeli nie teraz, to być może w przyszłym roku, bo są przecieki na temat tego iPhone'a, rzeczywiście. on ma w końcu zyskać ten taki nowocześniejszy design, czyli już bez przycisku home pod ekranem. Ma mieć też notcha podobno, czyli nie dynamiczną wyspę, a troszeczkę starsze rozwiązanie. No i ma mieć pojedynczy aparat nadal z tyłu, czyli na przykład jak iPhone XR albo jak poprzednie wersje SE. Jeżeli coś takiego by powstało i byłoby w dobrej cenie, myślę, że byłoby naprawdę turbo hitem, no bo to byłby iPhone, już taki nowożytny nazwijmy to, i byłby tańszy na pewno od takich klasycznych iPhone'ów. Pytanie, czy byłby tańszy na przykład od rocznych czy dwuletnich iPhone'ów, na przykład, nie wiem, od trzynastek podstawowych.
A weźmy pod uwagę, tak, że iPhone'y ostatnio tanieją.
No właśnie o to chodzi, więc też ciekaw jestem, jak tutaj cenowo do tego podejdą, szczególnie, że oni na pewno tam włożą, jeżeli powstanie ten telefon, najnowszy procesor, jaki będzie w ofercie. Pewnie nie ten z iPhone'a Pro, ale ten z podstawowego iPhone'a, bo zawsze te modele SE nie odstawały w ogóle pod kątem możliwości. Aparaty też miały OK, nie topowe, ale zawsze OK, więc pod kątem komponentów to nie będzie tani smartfon na pewno. Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że jeżeli cena będzie dobra, to będzie mega, mega, mega hit. Z uwagi na wygląd.
Szczerze mówiąc, bardziej niż na to, to czekam w końcu na te składane iPhony, ale tracę nadzieję, bo tak jak ostatnio mówiliśmy w podcaście, że one mogą się pojawić już w przyszłym roku, no to teraz Ming-Chi Kuo mówi, że najprawdopodobniej w 2026. I ja już słyszę to tyle lat, że już tracę po prostu nadzieję, że ten składany iPhone kiedykolwiek się pojawi. Za to nadzieję mogą odzyskać gracze, którzy oburzyli się przez weekend majowy na twórców Helldivers, bo nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale jest sobie taka gra Helldivers 2, która okazała się mega, mega hitem i jeszcze dwa dni temu miała w większości przytłaczająco pozytywne opinie na Steamie, aż Sony, czyli wydawca gry, wymyśliło sobie, że wymusi na pecetowych graczach założenie i zalogowanie się do konta PlayStation Network, żeby grać w tę grę na Steamie. I oburzenie graczy sięgnęło zenitu i wydawać by się mogło, że to jest taka burza w szklance wody, zresztą na Twitterze masa ludzi pisała, że to jest w ogóle, nie ma się czym przejmować, kolejna burza w szklance wody, kolejny bojkot z dupy. I w dwa dni Helldiversom przybyło 250 tysięcy recenzji negatywnych, a z czego to wynika? Nie wynika to wcale z faktu, jak wielu mówi, że gracze się oburzyli, że Sony wymusza na nich założenie konta, bo gdyby o to chodziło, to gracze oburzaliby się na przykład o konieczność zakładania konta Ubisoftu, żeby zagrać w Assassin's Creed. A to jest już norma niestety, niechlubna, nie lubię tego, ale jest to norma na PC-cie. Problem polegał na tym, że PlayStation Network jest dostępny w raptem 69 krajach, a Steam jest dostępny w praktycznie wszystkich krajach i gracze z tych krajów, w których nagle stracili możliwość grania, słusznie się oburzyli o to, że już nie mogą grać w grę, która zbierała super opinie i która nawet ja, który nie jestem fanem multiplayera, chyba w końcu się skuszę, żeby w to zagrać. I dlaczego w ogóle o tym mówimy? Bo Sony pod naporem tych negatywnych recenzji dosłownie przed chwilą zdecydowało się z tej decyzji wycofać i od 30 maja już cofną tą decyzję, nie trzeba się będzie logować do konta PlayStation Network. A mówię o tym dlatego, że to jest chyba pierwszy taki przykład, jaki jestem sobie w stanie przypomnieć, gdy bojkot konsumencki naprawdę coś zdziałał.
No słabe zachowanie ze strony Sony. Nie wiem, jak oni mogli wpaść w ogóle na taki pomysł, bo wiecie, to jest korporacja. Ktoś to zaplanował, ktoś to przyklepał, ktoś powiedział, że to jest dobry pomysł, a to jest pomysł naprawdę tragiczny. Już pomijając to, że PlayStation Network nie jest dostępny w wielu krajach, to nic mnie nie irytowało tak, jak fakt, że pobieram jakąś grę na Steamie, a później jeszcze jakiś trzeba Rockstar Launcher czy inne rzeczy zainstalować. No, no to jest dla mnie jakaś incepcja zjebania po prostu, bo to jest dodawanie kolejnych niepotrzebnych kroków do czegoś, co powinno po prostu działać.
Tak, to jest taki pecetowy odpowiednik wojen konsolowych. Mnie też to strasznie mierdzi, bo na PC-cie mamy już kilkanaście launcherów. Są ekskluzywy i te ekskluzywy też się odbijają czkawką, czego przykładem jest na przykład Alan Wake 2. Alan Wake 2 jest grą fenomenalną, zebrał mnóstwo nagród, gracze ją uwielbiają, ale na PC-cie jest dostępny tylko w Epic Games Store, no bo Epic jest wydawcą tej gry. I w efekcie gra, która zbiera tak dobre opinie, jeszcze na siebie nie zarobiła, dopiero co zwracają się koszty produkcji. A w przypadku Helldivers, tak mi się wydaje, mam takie podejrzenie, że Sony robiło tutaj przymiarki do odpalenia swojego launchera na PC-cie i przenoszenia stopniowo graczy na swój launcher. Bo nikt się nie łudzi, że kiedy Sony już zacznie wypuszczać swoje ekskluzywy na peceta, to wrzuci je do wszystkich sklepów i tyle, tylko wszyscy podejrzewają, że właśnie wyjdzie ten PlayStation Launcher i tylko tam będą dostępne gry od Sony. I takie jest moje podejrzenie, że właśnie wzięli sobie grę, która jest bardzo popularna i próbowali wymusić na PC-ciarzach, żeby już zakładali swoje konta, żeby później mieli więcej powodów, czy może raczej łatwiejsze przejście na ten launcher PlayStation, co jest oczywiście bardzo chamskim posunięciem, bardzo antykonsumenckim i bardzo w stylu Sony.
Zachowanie podłe.
Ale też bardzo głupim zachowanie podłe. Bardzo głupim moim zdaniem, bo... No słuchajcie, to jest tak samo jak z tym kontem Epic. Ja wiem, że wy na pewno macie, ja też to mam. Czy kiedykolwiek coś kupiliście na Epiku? No ja być może raz, w jakiejś promocji
ja
tak.
Ja raz, bo było 70% promocji, no a właśnie, tak to tylko ja głośniejsze tytuły odklikuję po prostu.
Dokładnie, każdy tam dodaje gierki, które są za darmo, tak? I na tym to polega. I mamy konto, ale czy my jesteśmy jakimiś klientami tej usługi? Czy my jesteśmy z nią związani w jakiś sposób? No myślę, że nie. Co z tego, że to konto istnieje? Co z tego, że nabija jakieś tam tabelki w Excelu? Skoro no, tak naprawdę, jeżeli ten Epic by zniknął, no to no nie wiem. I tak pewnie nie zagracie w te gry, które macie na tym koncie, bo już byście to zrobili, gdybyście mieli. Więc to samo z tymi kontami PSN. No, czy wymuszanie takich kont na użytkowniku będzie jakimś profitem dla Sony tak naprawdę, jeżeli ta osoba ma tak naprawdę w pompie całe to PSN i to konto Sony, a chce tylko pograć w gierkę, a później czy to konto będzie aktywne, czy nie, to w ogóle tej osoby nie obchodzi. Czy taki klient jest rzeczywiście wartościowy dla firmy? No myślę, że nie, więc nie rozumiem trochę tego pompowania sztucznego tych cyferek.
A ja rozumiem, bo to jest budowanie właśnie cyferek, na których opierają się wyceny, plany i tak dalej. Tak samo jest u nas, Marcin, mimo że wy siedzicie trochę od innej strony w tym biznesie niż ja. Wszystko polega na tym, żeby cyferki odpowiednim ludziom pokazać i z tego pojawiają się pieniądze. W przypadku dużych korporacji jest tak samo.
No i jakby nie patrzeć też Sony, odpalając swój launcher, czy wymuszając na przykład logowanie się na ich konto, zbierają też bazę e-maili, którymi później mają kolejny kanał dotarcia marketingowego, kolejny sposób zamykania właśnie graczy w swoim ekosystemie. Ja strasznie tego nie lubię, strasznie mnie to mierdzi i ja na Epiku mam oprócz tej setki gier rozdawanych za darmo, kupiłem tam tak naprawdę dwie gry, z czego jedną jest Alan Wake 2 i gdybym tylko miał opcję zrobić to na Steamie, to zrobiłbym to na Steamie albo wręcz na GOG-u, bo ja największą bibliotekę gier mam właśnie na GOG-u, bo GOG ma najfajniejsze praktyki ze wszystkich platform i bardzo lubię to, co oni sobą reprezentują, także w ten sposób się właśnie buduje lojalność graczy, robiąc usługę, która jest dobra, która nie wbija nam noża w plecy, która nie wymusza żadnej ekskluzywności, która daje jakąś wartość dodaną, a nie wciskając nam konieczność logowania się na siłę.
Ale powiem wam, że też mam takie przemyślenie, że jeżeli jesteś tak totalnie frontem do klienta, tak jak na przykład Xbox, który jest teraz uważam, że bardzo prokonsumencką firmą z tym całym swoim Game Passem i z premierami, które są w Game Passie, bo i Diablo 4, tak, i teraz Jedi ten nowy, ocalały chyba tak, jest podtytuł. Za chwilkę będziemy mieli też drugą część Hellblade, na którą też czekam mocno, więc mamy mnóstwo fajnych premier. I powiem wam, że no teraz jest to oczywiście wiosna i tak dalej, była ta majówka, więc nie chce się grać to, o czym na początku mówiliśmy, ale mam takie wrażenie, że jak jest za dobrze, to gracze trochę tego nie szanują, że jeżeli te gry są za darmo, to być może odkładają w czasie to granie. No mam takie wrażenie, że jak coś jest za darmo, to po prostu człowiek tego nie szanuje. Że na tym PlayStation, jeżeli ktoś kupi jakąś grę za własny hajs, to wiadomo, to będzie mniej gier niż jest w Game Passie, zdecydowanie, bez porównania. Ale już jak ktoś kupi, no to raczej to zagra i przejdzie, no bo jednak
ale
swoje pieniądze
tak
się szanuje.
Ale to tak jest od zawsze, przecież przypomnijcie sobie, jak kiedyś mieliście jakieś gry z czasopism typu CD Action i tak dalej. No fajnie, że były, ale człowiek tego nie doceniał tak bardzo jak gierki kupionej po 4 miesiącach odkładania hajsu po prostu gdzieś w Empiku za 100 zł. No jak taką grę już człowiek kupił, to nawet jak była gównem po prostu, to człowiek to siedział grał. I grał, tak. żeby te pieniądze się nie zmarnowały.
No ale wiecie, to jest ogólny problem cywilizacyjny, nie? Im coś jest tańsze, im jest łatwiej dostępne, tym mniej to szanujemy.
Tak. Więc jak nasz podcast.
Tak jak nasz podcast. Właśnie, szukamy partnera. Jeżeli ktoś się chce zareklamować w naszym podcaście, to wrzućcie nam maila, piszcie do nas na brief, jesteśmy otwarci na współpracę.
Dobrze, więc czas najwyższy przejść do tematu dzisiejszego odcinka, a tematem dzisiejszego odcinka są iPady, albo może szerzej trochę tablety. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, no to właśnie jutro ma być konferencja Apple. Mam nadzieję, że wysłuchacie tego podcastu jeszcze być może przed tą konferencją. i że nie palniemy tu jakiejś głupoty, którą później Apple na scenie zweryfikuje i okaże się, że jest zupełnie inaczej niż przewidywaliśmy. Więc nie będziemy się skupiać na tych produktach, które jutro pokaże Apple na konferencji, bo oczywiście nie miałoby to żadnego sensu. Myślę, że w kolejnym odcinku podcastu wam to w skrócie przedstawimy. Ale powiedzmy trochę szerzej o tych tabletach i o tym rozkroku, w jakim te urządzenia stanęły. Bo myślę, że zgodzicie się ze mną, panowie, że tablet, w sumie czym on jest? Czy on stara się być takim komputerem, ale jednak troszeczkę, mówiąc brzydko, upośledzonym, takim niepełnowartościowym, czy jednak trochę bardziej rozbudowanym smartfonem, który ma być urządzeniem prostym w obsłudze, z dużym ekranem, ale jednak nie aż tak potężnym jak komputer. No myślę, że cała ta kategoria produktów u wszystkich producentów znalazła się w takim trochę dziwnym punkcie. Przy wielu premierach nowych tabletów mówi się, że będzie to jakiś wielki killer laptopów, na przykład, że urządzenie, które zastąpi w domyśle laptopa. Później się okazuje, że ten tablet jest po pierwsze droższy, po drugie jak go dopakujemy tymi wszystkimi akcesoriami typu, nie wiem, klawiatura, etui, być może jakiś rysik, to nie dość, że jest to droższy, to jeszcze jest większe i cięższe i na przykład grubsze od jakiegoś takiego małego ultrabooka. Więc gdzie tu sens, gdzie tu logika? Porozmawiajmy na ten temat.
No powiem wam, że tutaj logiki żadnej nie ma. Ja sam mam tablet od Huawei'a, jak też iPada i po prostu używam tych urządzeń chyba wyłącznie do tego, żeby czasami obejrzeć jakiś serial czy anime, kiedy nie mam ochoty korzystać z telewizora albo telewizor jest zajęty. I dlaczego to robię właśnie na tablecie? No bo jak mam na przykład Huawei'a MatePad Pro, to tam jest świetny ekran OLEDowy, są świetne głośniki, są po prostu lepsze niż u mnie w laptopie, ale gdybym nie miał takiego tabletu, to chyba równie dobrze mógłbym to robić właśnie na laptopie i łapię się na tym, że jeżeli wiem, że mam coś poważnego do zrobienia, typu wystawienie faktur i tak dalej, to ja zawsze biorę ze sobą laptopa, a jak mam takie, że może coś będę robił, może nie, teraz na majówkę tak właśnie miałem, to wziąłem tablet, bo on po prostu w takiej codziennej pracy jest mniej wygodny i to nie chodzi tutaj nawet o producenta, bo zarówno z iPadem, jak też z Huawei mamy tę samą historię. Pracować wolę na komputerze, bez tabletu dałbym radę żyć, mam, to używam, ale generalnie nie widzę w tym sensu, zwłaszcza w droższych urządzeniach, bo jeszcze tanie sprzęty do konsumpcji treści, dla dzieci i tak dalej, obsługiwane dotykowo, super rzecz. A te droższe, nie wiem po co to istnieje.
No to ja powiem, do czego może ja używam tabletu, bo mam zarówno iPada, ale takiego totalnie starego, to jest chyba iPad 6 generacji. Robiliśmy o nim odcinek chyba po 5 latach w ogóle, tak? Jak on się dalej sprawuje.
Tak, 5
no
albo 6.
I generalnie działa, tak? Ten iOS jest rzeczywiście długowieczny. Sprzętowo zestarzał się ten iPad, no bo tam jest po pierwsze mały ekran, po drugie duże ramki, ten przycisk Home i tak dalej. To już nie jest sprzęt, który warto kupować jako nowy w tym roku. Czy też iPad na przykład 9, tak? Który też jeszcze ma ten stary design. Więc to działa, ale już spowolniło. No tam jest jednak mało RAMu, nowy iOS wymaga trochę jednak więcej do działania, zdarzają się przycinki i tak dalej, ale jako taki sprzęt powiedzmy dla dziecka do odpalenia czasem jakieś tam bajki, czy na przykład do sprawdzenia czegoś w internecie, to nadal działa, to nadal jest okej. Ale mimo wszystko ten tablet odsyłam już trochę na emeryturę, bo ja też mam drugi tablet, taki nowocześniejszy, też akurat Huawei'a. I on zastąpił mi w takim codziennym użytku tego iPada. Tylko powiem ci, Dawid, że miałem ten tablet z klawiaturą. Używałem go, próbowałem używać jako zastępstwo dla laptopa, ale powiem ci, że ta klawiatura właśnie mi trochę przeszkadzała na co dzień, bo jak sobie dokupiłem do niego takie etui iPadowe, powiedzmy, takie zupełnie bez klawiatury, takie składane, wywijane do tyłu, gdzie ten tablet po prostu stoi i teraz zajmuje dużo mniej miejsca niż z klawiaturą. Więc używam go po prostu jako taki telewizorek przenośny po prostu w domu. Jeżeli do śniadania chcę sobie obejrzeć jakieś tam newsy, jakieś tam wiadomości i tak dalej, program jakiś informacyjny, no to oglądam go właśnie na tablecie, no bo też nie chcę telewizora odpalać, jak mam dzieci w domu i tak dalej, nie chcę, żeby one to oglądały, a tak ja gdzieś tam rzucam sobie okiem i głównie słucham tak naprawdę z tego tabletu. Czasem puszczamy bajki dzieciom, staramy się tego za często nie robić, ale ten tablet też do tego służy. Ale mam zastosowanie jedno takie trochę bardziej profesjonalne, powiedziałbym. I tutaj też mi się akurat ten Huawei lepiej sprawdza, no bo on ma akurat złącze USB-C, którego ja w iPadzie nie miałem. I kiedy gdzieś wyjeżdżamy na jakiś wyjazd, wakacje i tak dalej, czy na majówkę teraz, tak jak to zrobiliśmy, to ja po prostu na ten tablet zrzucam zdjęcia z aparatu. Ja mam Sony A7 III, w nim fotografuję i co wieczór, czy tam co drugi dzień zrzucam sobie te zdjęcia właśnie do pamięci tabletu, bezpośrednio łączę kabelkiem aparat z tabletem. I to jest fajne o tyle, że mam po pierwsze backup, że jeżeli mi padnie karta, czy nie wiem, coś się stanie z tym aparatem, a to wiadomo, że jest woda, piasek, różne dziwne historie mogą się wydarzyć na wyjazdach, no to po prostu mam backup zdjęć. A druga rzecz, że ja już te zdjęcia sobie po prostu wrzucam do Lightrooma. Teraz Lightroom działa w chmurze i one się uploadują na serwery. I co więcej, ja od razu sobie te zdjęcia po prostu wybieram. Jakoś tam wstępnie czasem obrabiam te najlepsze, wysyłam tam na przykład rodzicom, żeby zobaczyli dzieci, czyli moje dzieci, czyli ich wnuki. I już mam taką wstępną zrobioną tych zdjęć selekcję i wstępną obróbkę właśnie na tablecie. I to jest też fajne, bo to co mówisz, one mają bardzo dobre ekrany, to jest ekran OLED, no świetne kolory, tak, bardzo dobre czernie i tak dalej. Mam do tego rysik, więc też fajnie się to obsługuje. Więc pod tym kątem, jeżeli ktoś tak fotograficznie używa tabletu, to ja to totalnie rozumiem. Da się naprawdę obrabiać fajne zdjęcia, nawet jeżeli na co dzień korzysta ktoś z wielkich monitorów, to na tym 11-calowym ekranie też jest to wygodne, bo to jest po prostu ekran bardzo dobrej jakości, to wszystko jest responsywne. Też ten Lightroom właśnie fajnie działa w chmurze, więc do takich zastosowań to jest fajna rzecz.
No ja nie wiem, ja też patrzę na to czasami i kusi mnie iPad z perspektywy właśnie fotografa, bo widzę, mam kilku znajomych, w tym Kamila Świtalskiego, jeżeli korzystacie z Instagrama, to 8bitspell na Instagramie, fenomenalne zdjęcia z Japonii, to jest coś pięknego, co Kamil przywozi i on wszystko obrabia w gruncie rzeczy na iPadzie, tylko że on to robi na iPadzie Pro, więc to też już mówimy o takim koszcie, który dla mnie jest zaporowy. Zwykły iPad z kolei przez tyle lat go nie kupiłem, bo nie znajduję ani jednego zastosowania prywatnie, w którym mogłoby mi się to przydać. Mimo tego, że widzę, że gdzieś tam nawet w segmentach profesjonalnych, czy muzycznych, czy wideo, czy foto, te iPady mają miejsce jako takie urządzenie pomocnicze, no to ja nigdy jakoś nie znalazłem w swoim zastosowaniu konkretnego przykładu, gdzie mógłbym to wykorzystać, a też na przestrzeni lat testowałem bardzo dużo z Androidem i tu z kolei w ogóle nie mam pojęcia, po co to istnieje, oprócz puszczania bajek dzieciom, albo jak, nie wiem, tirowcy potrzebują większego ekranu, żeby mieć na czym oglądać seriale w czasie postojów, to spoko, ale te droższe tablety z Androidem, to jest dla mnie jakaś kompletna pomyłka, bo nawet taki iPad Pro, mimo tego, że on kosztuje majątek, to jest na niego dostatecznie dużo profesjonalnych aplikacji, że można faktycznie korzystać z niego jako z narzędzia pracy. A na smartfonach z Androidem nic nie ma w zasadzie. Tam wszystkie aplikacje, które są, to są jakieś rozciągnięte aplikacje ze smartfonów. I zawsze korzysta mi się z tego fatalnie. Jeszcze zależnie od konkretnego tabletu, bardzo często tablety z Androidem mają tak prozaiczne problemy, jak na przykład po podpięciu zewnętrznej klawiatury nie rozpoznają polskich znaków i nie potrafią ich wprowadzać, więc do pisania nadają się wcale. I zawsze dla mnie te tablety właśnie z Androidem były taką zagadką, po co to istnieje. Chociaż tak, żeby nie być zupełnie krytycznym, chyba w poprzednim odcinku czy dwa odcinki temu rozmawialiśmy, że zaczyna mnie bardzo uwierać to, im więcej mam urządzeń smart home, że przy każdej zmianie telefonu muszę się na nowo logować, albo na przykład mój odkurzacz nie zapamiętuje mapki w pamięci urządzenia, więc muszę za każdym razem robić ją od nowa, kamery mi się nie chcą łączyć i myślę coraz częściej, czy nie kupić sobie taniego tabletu z Androidem, który pełniłby rolę takiego centrum sterowania inteligentnym domem, stałby sobie gdzieś w jednym miejscu, może rano bym sobie jakieś anime na nim obejrzał, ale tak to służyłby do tego, żeby włączyć odkurzacz, podejrzeć kamery, czy zrobić jakieś tam inne rzeczy smart home'owe, na przykład nie muzyką w domu zarządzać, ale oprócz tego, no ja nigdy tabletowy nie byłem.
Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, bo mi się przypomniało. Ja tabletu Huawei'a konkretnie jeszcze używam jako dodatkowego monitora, bo jak wiecie, ja siedzę mocno w tym ekosystemie Huawei'a. On się bardzo fajnie łączy z laptopem, no i można mieć po prostu drugi mały monitor. To jest naprawdę fajna rzecz, z której ja korzystam.
Ale... A z tego w sumie to też bym korzystał może, bo tak właśnie nie pomyślałem o tym. Ja nie mam miejsca na drugi duży monitor na biurku, ale może faktycznie taki iPad gdzieś do zrzucenia sobie dodatku.
Powiem ci, że to działa, jeżeli wiem, że używasz Maca Studio, ale nie tylko iPady działają w ten sposób, bo no też wiem, tablety wiem. Z Androidem spokojnie można używać nawet z Maciem jako dodatkowy monitor, wyświetlacz. Spoko, chociaż ja też nigdy nie wkręciłem się w to, bo też miałem taki okres, że próbowałem wykorzystać w ten sposób i iPada, i tego Huawei'a, ale jakoś tak jestem tak przyzwyczajony po prostu do jednego monitora. Od lat pracuję na jednym monitorze 32 cali i po prostu to mi wystarcza. Jakiś mam taki workflow jednomonitorowy.
Wiesz, ja przez długie lata pracowałem na dwóch wyświetlaczach, bo miałem laptopy zawsze i laptop spełnił mi rolę jednego wyświetlacza, monitor jako drugi. I mam też monitor 32 cale, więc bardzo dużo przestrzeni roboczej, ale jednak brakuje mi miejsca, żeby sobie zrzucić takie rzeczy używane najczęściej. I to nie tylko w czasie pracy, ale nawet w czasie codziennego użytkowania. Chciałbym mieć gdzie zrzucić na przykład przypięte okienko Messengera, żeby ono mi nie zajmowało przestrzeni na głównym ekranie. Albo w czasie pracy chciałbym sobie zrzucić jakieś spektrometry, jakieś mierniki na osobny ekran, żebym nie musiał co chwilę tego otwierać i zamykać, tylko miał cały czas na to podgląd. Nie mam miejsca niestety, żeby postawić drugi monitor, chociaż mam w tej chwili w domu dwa monitory 32 cale, ale brzydko mówiąc, choćby skały srały, no to nie zmieszczę ich na biurku, bo jeszcze muszą mi się zmieścić na nim głośniki. A taki iPad może faktycznie by rozwiązał wyjście, tylko z drugiej strony w cenie takiego iPada mogę sobie kupić na przykład mały monitor 21 cali, za ułamek ceny iPada, przepraszam. Mogę sobie kupić jakiś monitor 21 cali w miarę przyzwoity i gdzieś go na boku postawić i zrobi mi dokładnie to samo, więc to znowu jest takie no znikome korzyści, kurczę, widzę w tym tablecie.
I tu dochodzimy do tego, że to wszystko stoi w takim rozkroku, bo zobaczcie, jak rozwijały się w ogóle iPady. Na początku to był po prostu taki większy iPhone. Zobaczcie, co się działo przez lata. Najpierw doszła w iPadach ta obsługa zewnętrznych klawiatur, no i w końcu też kursor się pojawił, obsługa kursora, tak? Później oni wprowadzili obsługę tego nowego systemu zarządzania oknami. Niech sobie przypomnę, jak to się nazywa, chyba Stage Manager, tak? Dobrze mówię?
Tak, tak, tak.
No właśnie. To było tak trochę wymuszone w tym iPad OS. Troszkę miało tam niby zwiększać taki multitasking, możliwości multitaskingu, ale to nigdy tak naprawdę w iPadzie nie stało na jakimś super wysokim poziomie. No ale okej, no trochę rozszerzyli te możliwości. Później z kolei wprowadzili procesory z linii M, czyli te, które są w komputerach tak naprawdę Apple. To też nie był jakiś super wielki przełom, no bo jednak ta M1 miała według tam różnych benchmarków, tutaj Mark Gurman w swoim newsletterze o tym pisze, że M1 miała taką moc właściwie jak A14X, więc tak naprawdę to była taka zmiana trochę marketingowa, no ale okej.
To miało służyć unifikacji ekosystemów, nie? Tylko że jakoś no nigdy tak. Do tej unifikacji nie doszło.
Nie doszło, dokładnie, ale no poszła taka informacja i do deweloperów, i do klientów, że no zobaczcie, że teraz mamy tutaj rzeczywiście takie procesory jak w komputerach, więc i możliwości mamy prawie jak w komputerach. No ale właśnie prawie, bo ten iPad OS mimo tych wszystkich zmian i tak nigdy nie został i chyba nigdy nie zostanie tak naprawdę Mac OS-em. Mimo że Apple też się stara, no bo wypuścił przecież nawet tego nieszczęsnego Final Cut'a w wersji na iPady, no ale to jest okrojona wersja, tam nie można chyba nadal wtyczek żadnych doinstalować, tak, więc kto z tego będzie korzystał? No taka zabawka tak naprawdę. Nie wiem w sumie, jak można użyć to do pracy jakiejkolwiek. No i też jest na abonament, więc z kolei to też odstrasza osoby, które z doskoku chciałyby tego używać. Więc tak naprawdę ten iPad, z kolei słyszymy teraz, że macOS być może nauczy się obsługiwać dotyk i gesty, tak? Że, znaczy gesty już obsługuje, ale chodzi mi o gesty wykonywane na ekranie laptopa, że te laptopy zyskają dotykowe ekrany. I to też troszeczkę jeszcze bardziej rozmyje te granice pomiędzy komputerami, pomiędzy laptopami konkretnie, no a właśnie tabletami z klawiaturą. Tylko w którą stronę to w ogóle zmierza? Czy są nam potrzebne dwie kategorie produktów, czy nie lepiej byłoby po prostu zrobić z tego już jedną kategorię, czyli zrobić te bebechy komputerowe, ale z dotykowym ekranem, być może z odłączaną klawiaturą, czyli coś takiego, co Microsoft próbował zrobić w tych swoich Surface'ach. To była fajny w sumie pomysł, to był. Trochę jednak nie sprawdził się na rynku. No ale czy docelowo, czy to nie byłoby lepszym rozwiązaniem?
Myślę, że byłoby. Ja używałem Surface Pro od czwartej generacji aż po generację dziewiątą i gdyby nie to, że te komputery mają stanowczo zbyt niską moc obliczeniową na moje potrzeby, to pewnie używałbym nadal, bo właśnie to, o czym mówisz, ta wygoda, że masz tą odłączoną klawiaturę, że możesz w każdej chwili przekształcić leciutki tablet w pełnoprawny de facto komputer, a nawet Microsoft sprzedawał takie stacje dokujące, że można było z tego zrobić normalne, duże stanowisko pracy i widziałem, byłem w Microsoftie w Redmond i tam masa ludzi korzystała w ten sposób z tych komputerów, tylko właśnie brakuje im mocy obliczeniowej. Po stronie Apple'a nie wiadomo, co tak naprawdę jest przeszkodą, bo iPad już dziś ma moc obliczeniową w zasadzie identyczną jak MacBook Air, czy nawet MacBook Pro, gdyby się postarali.
Chciwość. To myślę, że to jest po stronie Apple'a.
Tak, to jest jedyny powód. No.
Możesz sprzedać komputer i tablet, albo tablet z klawiaturą, no to zawsze wybierzesz sprzedanie dwóch urządzeń. Po stronie Apple'a stoi wyłącznie chciwość. Powiedzą, że mają taką oddaną grupę fanatycznych klientów, którzy kupią absolutnie wszystko, co mają w portfolio. Będą mówić, że to się opłacało, jest najlepsze i tak dalej.
No chyba rzeczywiście.
Dokładnie, jeszcze będą piać z zachwytu, jak to się super integruje między sobą, podczas gdy to się nie musi integrować de facto ze sobą, to mogłoby być jedną kategorią produktów. Ja myślę, że jesteśmy już dawno na tym etapie, że iPad Pro powinien zastąpić na przykład MacBooka Air. To powinien być jeden produkt, bo one już są w stanie robić w zasadzie to samo, tylko pracują w oparciu o inne systemy i tak jak Marcin mówił, te na przykład aplikacje profesjonalne są okrojone do poziomu wręcz żałosnego. Oczywiście to nadal jest 100 razy lepsze niż to, co mamy na Androidzie, bo na Androidzie nie mamy nic tego typu, a na iPadzie mimo wszystko jakieś tam powiedzmy semi-profesjonalne narzędzia są, czy nawet te aplikacje takie do zabawy, one są po prostu dobre na iPadzie. Ale czy to naprawdę byłby taki problem, żeby te aplikacje były dalej dostępne, a jednocześnie umożliwić obsługę takiego środowiska w pełni komputerowego? No wydaje mi się, że to jest tylko to, o czym Dawid mówi, czyli naganianie nas do robienia niepotrzebnych zakupów.
Tylko tutaj zobaczcie, jest też jeszcze kontekst ceny, no bo nie można tego uniknąć jednak w rozmowie o sprzęcie. Jeżeli rzeczywiście tak, te kategorie produktowe miałyby się połączyć w końcu, czyli coś na kształt tego Surface'a, tak? Czyli powiedzmy iPad Pro, zostałby nowym MacBookiem Air tak naprawdę, to o czym teraz Łukasz mówiłeś. To byłby drogi sprzęt, na pewno byłby drogi, no bo iPady Pro też są drogie, to już taki dopasiony z akcesoriami coś powyżej dychy chyba kosztuje, tylko daję dokończyć, bo wydaje mi się, że jednak iPady, ogólnie może tablety, postrzegamy jako takie narzędzia właśnie trochę do bajek do puszczania dzieciom. No i teraz czy dałbyś dziecku kilkuletniemu taki sprzęt, który kosztuje, nie wiem, 7, 8, 10 tysięcy złotych.
A co, żałujesz?
Do zabawy, gdzie wiadomo, że dziecko może... Nie, no ale wiecie, jak jest, no, dziecko może to upuścić i tak dalej. No to nie, w rękach dziecka to jest po prostu ułamek sekundy.
A może
tego
zostać
nie ma.
Wielkim artystą.
Więc wydaje mi się, że dlatego jeszcze istnieją te tanie tablety, żeby po prostu nie było szkoda. No za 3-4 stówy można kupić duży ekran, jak dziecko rozwali, to wiadomo, że szkoda. No ale nie taka jak coś za 4 czy 10 koła.
3-4 stówy to przegiałeś, bo za sensowny tablet i tak trzeba tysiaka dać.
No sensowny tak, ale za taki do oglądania bajek, no to myślę, że spoko za 4 stówy znajdziesz.
No ale to nigdy nie była kategoria Apple'a, ale przepraszam was, bo właśnie skonfigurowałem sobie iPada Air, bo chciałem sprawdzić, jak duża będzie różnica w cenie i dodałem tam najwyższą wersję pamięci, czyli 256 giga, wersja Wi-Fi powiedzmy, mam 4200 i dojechałem do klawiatury i zacząłem się śmiać, bo klawiatura Magic Keyboard do iPada Air kosztuje 1700 zł. Przepraszam, ja pierdolę, czy ta klawiatura zrobi mi kawę, że ona tyle kosztuje? Przecież to nie ma
cienia powodu. To ona powinna robić nie tylko kawę, ale już nie będę mówił, co jest.
Tak, ciężko pracować w każdą środę. W każdym razie, no nie rozumiem tej ceny. Ja testowałem klawiatury kosztujące podobne pieniądze i to już były takie sprzęty, a Magic Keyboard nie robi nic, co usprawiedliwiałoby tę cenę. No ale dobra,
to znaczy,
możemy
wiesz,
kupić...
No są jeszcze klawiatury firm zewnętrznych i one są tańsze. No to
ale
trzeba
tak, proszę, to ja chciałem powiedzieć, że jest Logitech. No, jest Logitech i on nawet lepiej robi to, co ma robić Magic Keyboard, bo ta klawiatura Logitecha robi tak samo jak w Surface'ie mieliśmy, nie? Klawiaturę doczepianą. Tylko, że ona ma etui oczywiście, nie jest magnetycznie przyczepiana, tylko ma swoje własne etui.
Tylko z tego się będzie robić jałowa dyskusja, wam powiem, bo Łukasz, osoby, które nie chcą tego kupić, to będą myśleć tak jak ty, a będzie mnóstwo osób, które znajdą 1500 powodów, dla których ta klawiatura i tylko ta jest najlepsza, więc powiem ci tyle, krzycz sobie do woli, bo nawet najgłośniejszy krzyk nie dotrze do zamkniętych uszu.
No to niestety, masz 100% racji, ale po prostu no, boli mnie fizycznie ta cena i zastanawiam się, ludzie, co jest z wami nie tak, że dajecie się tak golić. Także w tym tygodniu rozmawiamy o spekulacjach. Za tydzień w kolejnym odcinku będziemy mogli powiedzieć wam więcej o tym, jakie są już nowe iPady.
Nie tylko, bo jeszcze Pixele powinny być, Huawei nowe. Chyba będzie taki odcinek cały premierowy. Może
tak,
wręcz troszeczkę wcześniej go nagrać, żeby był w miarę świeży, zobaczymy.
Może tak, jeżeli będziemy mieli czas, bo faktycznie nagrywamy w przeddzień nie tylko premiery nowych iPadów, ale też w przeddzień premiery Pixela w Polsce, takiej już oficjalnej od Google'a, więc za tydzień będziemy mieli dla was dużo nowości.
Ale oficjalnie nie możemy o tym mówić, więc mówimy na razie nieoficjalnie.
Tak, wszystko na to wskazuje, że to będą piksele. Dokładnie. Nie mamy potwierdzenia, w zaproszeniu słowo piksel nie padło.
Ale były piksele na zaproszeniu cyfrowym, aha, więc możliwe, że to jednak chodzi o piksele.
Teraz to po Marcinie trzeba popić wodą. Przypominamy też o naszym konkursie i może tutaj przekażę pałeczkę Dawidowi. Dawid, na jakie pytanie trzeba odpowiedzieć, żeby wygrać od ciebie opaskę?
No to takie pytanie będzie standardowe. Czy używacie laptopów czy tabletów z klawiaturą na przykład albo bez i którą kategorię urządzeń uważacie za bardziej potrzebną? Względnie czy tablet mógłby wam zastąpić komputer? Dajcie znać, co sądzicie na ten temat na mailu zapytajkanalotechnologii@gmail.com. No i oczywiście z odpowiedzi, które dostaniemy, wybierzemy osobę, która otrzyma od nas opaskę Redmi Smart Band 2.
No i to tyle. Bardzo dziękujemy za waszą uwagę. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Dajcie nam też komentarz, jeżeli macie taką wolę, albo zostawcie ocenę tego podcastu. Przypominamy, że możecie nas słuchać na wielu platformach. No i przy okazji zapraszamy też na nasz kanał, bo tak jak mówił Dawid, sporo nowości przed nami, więc warto obserwować, sporo premier. Więc kanał o technologii na YouTubie, kanał o domu, tam też trochę się dzieje i będzie się działo jeszcze więcej. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia oraz do usłyszenia.